Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Jesteśmy zwykłymi ludźmi wziętymi z ludu i dlatego z prostotą mamy iść do tych, którzy najbardziej cierpią. To ubóstwo jest w centrum Ewangelii i jest to ubóstwo Jezusa, a nie socjologiczne, mówił papież do uczestników kapituły generalnej Marianów. Reformy wprowadzone czy dopełnione w sądownictwie Watykanu dotyczą głównie prawa karnego, powiedział prokurator Trybunału Państwa Watykańskiego. W Bratysławie odbędzie się konferencja na temat migracja a religia. 18 stycznia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Do głoszenia dobrej nowiny językiem i metodami zrozumiałymi dla ludzi naszych czasów papież Franciszek wezwał Marianów, zebranych w Rzymie na obradach kapituły generalnej swego zgromadzenia. Zachęcił ich jednocześnie do odważnego podejmowania nowych wyzwań, nawet jeśli po ludzku wydają się one ryzykowne.
Wasza służba słowu jest świadectwem o Chrystusie Zmartwychwstałym, którego spotkaliście na swej drodze i którego waszym stylem życia jesteście wezwani nieść wszędzie tam, gdzie pośle was Kościół. Chrześcijańskie świadectwo domaga się także zaangażowania z biednymi i dla biednych, co charakteryzuje wasz zakon od samych początków. Zachęcam was do zachowania żywej tej tradycji służby ludziom ubogim i prostym przez głoszenie Ewangelii zrozumiałym dla nich językiem, dziełami miłosierdzia i modlitwą za zmarłych.
Franciszek przypomniał o potrzebie bliskości z ludźmi i o konieczności prostoty w życiu zakonnym. To jest fundament. Nie jesteśmy książętami, hrabiami czy baronami. Jesteśmy prostymi ludźmi wziętymi z ludu i dlatego z prostotą mamy iść do tych, którzy najbardziej cierpią, do chorych, dzieci, porzuconych starców czy ubogich. To ubóstwo jest w centrum Ewangelii i jest to ubóstwo Jezusa, a nie socjologiczne, podkreślił Franciszek w improwizowanych słowach. Reformy wprowadzone czy dopełnione w sądownictwie Watykanu podczas obecnego pontyfikatu dotyczą głównie prawa karnego, powiedział na inauguracji roku sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego jego prokurator. Profesor Gian Piero Milano zaznaczył, że Stolica Apostolska jest w pierwszej linii, gdy chodzi o walkę z korupcją i przestępstwami finansowymi. Podkreślił dobrze układającą się współpracę międzynarodową w walce z przestępczością. Na przykład Żandarmeria Watykańska owocnie współdziała z Interpolem.
Watykański prokurator mówił o przeciwdziałaniu przestępstwom informatycznym i kradzieży zastrzeżonych danych. Wyspecjalizowany personel kontroluje podejrzane bagaże czy pliki. W ostatnim roku zatrzymano 33 osoby, z których 17 przekazano inspektoratowi włoskiej policji państwowej przy Watykanie. W związku z próbami prania brudnych pieniędzy zarekwirowano w tym czasie ponad 1 100 000 euro i niecały 1 000 000 dolarów. Często drobne przestępstwa, do jakich dochodzi wewnątrz Watykanu, to kradzieże kieszonkowe popełniane w muzeach watykańskich czy w Bazylice Świętego Piotra przez złodziei z zewnątrz. W roku 2016 aresztowano tu 4 osoby, w tym 2 za takie kradzieże, a po jednej za nielegalne wejście na terytorium Watykanu i za uderzenie funkcjonariusza. Przez ten czas w państwie watykańskim odnotowano 135 przekroczeń przepisów ruchu i 59 wypadków drogowych, oczywiście bez ciężkich skutków, bo niemożliwe jest tu rozwinięcie dużej prędkości.
Problem migracji widziany z perspektywy chrześcijańskiej stanie w centrum obrad międzynarodowej konferencji, która odbędzie się we wtorek w Bratysławie. Została zorganizowana przez episkopaty Słowacji i Czech. Migracja ma różne przyczyny, uważa przewodniczący konferencji episkopatu Słowacji. Ludzie przemieszczają się w poszukiwaniu nowej pracy czy ze względu na jej brak, kierowani ambicją osiągnięcia czegoś nadzwyczajnego, ale także z powodu wojen, konfliktów czy prześladowań na tle religijnym. Dlatego zdaniem arcybiskupa Stanisława Zwolenskiego zbliżająca się konferencja ma pomóc w lepszym zrozumieniu fenomenu migracyjnego i pomóc ludziom w zajęciu właściwej chrześcijańskiej postawy w świetle wiary i przesłania biblijnego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wita Państwa ksiądz Mariusz Han. Kryzys uchodźczy, przesłanie papieża Franciszka i nasze polskie postrzeganie sytuacji w Europie. O tym w rozmowie z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko. Rozmowa Karoliny Bogudał. Audycję przygotowało Radio R z Lubina.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Karolina Bogudała, a dziś porozmawiam z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko, przewodniczącym Rady Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. A mówić będziemy o kryzysie uchodźczym i o przesłaniu papieża Franciszka. Zapraszam do słuchania.
Ten ostatni rok w Polsce, jeżeli chodzi o kwestię kryzysu uchodźczego, to był taki rok podziałów w polskim społeczeństwie. Czy ksiądz biskup podziela taką tezę?
Myślę, że mamy do czynienia bardziej z taką fazą przejściową, taki moment, kiedy przechodzimy od sytuacji, która do tej pory była właściwie z pewnym spokojem w kwestiach migracyjnych, obecności grup etnicznych, mniejszościowych w Polsce, również religijnych, w kierunku takiego spodziewanego, co niekoniecznie musi się zrealizować, napływu ludzi. Myślę, że jednak więcej ze wschodu i Europy i z tamtego kierunku świata, mniej może z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, ale jednak spodziewamy się, że tak dalej będzie. Wszystko na to wskazuje, że będziemy świadkami dużych przepływów migracyjnych w Europie i Polskę to nie ominie. I dlatego gdzieś tam podskórnie chyba to czujemy i z braku wiedzy, z czym mamy do czynienia, również z braku wiedzy, jak to było do tej pory w Polsce, bo to, że Wietnamczycy są od dawna w takiej dużej, większej grupie w Polsce, czy Ukraińcy, milion ponad Ukraińców, to jeszcze nie znaczy, że my wszyscy jako Polacy musimy przypisywać sobie tę zasługę, że oni są i nie ma konfliktów. To jeszcze nie ma integracji. Akurat jedna i druga grupa radzi sobie doskonale i to, że nie ma napięć, nie oznacza, że my tak bardzo chcieliśmy ich przyjąć i zrobiliśmy wszystko, żeby oni tu się dobrze czuli. Akurat tak wyszło, że rzeczywiście ani oni nie są roszczeniowi, poza tym, żeby znaleźć pracę, ani my też nie widzimy, żeby to był jakiś problem.
Powiedział ksiądz biskup, że nas czeka w większości napływ uchodźców z Europy Wschodniej, ale to jest nasz krąg kulturowy, to jest coś, co my znamy.
To niekoniecznie uchodźców. Proszę, popełniamy ten błąd, że mieszamy migrantów z uchodźcami. Jak na razie do uchodźców ze wschodu za bardzo nie ma, ponieważ w myśl konwencji genewskiej to nie są te grupy, które stamtąd mogą przychodzić do nas. W Czeczeniu nie ma wojny na przykład. To wyjaśnia w pewnym sensie prawnym to, że nie musimy ich wpuszczać na terytorium Polski, nadając im status uchodźcy. Ale na pewno jesteśmy świadkami dużych przepływów migracyjnych i one będą. Taki jest trend na całym świecie. Zresztą już od dawna. 60 milionów ludzi w skali całego świata to są uchodźcy, czy przymusowo przesiedleni, czy uciekający, szukający azylu. Ale ponad 300 milionów to są migranci. Czyli ludzie, którzy przemieszczają się dobrowolnie, szukając lepszych warunków życia albo nowego sposobu na życie. To, co się dzieje na wschodzie, tam są duże przemiany polityczne, gospodarcze. Myślę, że powoli też powinniśmy myśleć o tym, że wielka fala migracji Chińczyków do na przykład Rosji na Dalekim Wschodzie będzie powoli docierała również do Europy i to już widać na zachodzie Europy, że oni są coraz bardziej obecni. Plus do tego oczywiście wydarzenia w republikach postsowieckich też jakoś chyba są mechanizmem wypychającym pewne grupy. Możemy się spodziewać również napływu tych ludzi.
Ta kwestia, czy to migrant, czy to uchodźca ciągle się pojawia w mediach, chociaż ten kryzys migracyjny w polskich mediach i w polskim społeczeństwie w takich dyskusjach się pojawia chyba dopiero od połowy 2015 roku tak poważnie, to my wciąż o tym dyskutujemy. Jak odróżni?
No dlatego, że my do tej pory nie mieliśmy takich doświadczeń. Nikt nie wie, jak ich odróżnić i dlatego, ponieważ nikt nie wie, więc od razu wypływa lęk, że to na pewno są jacyś ukryci terroryści. Więc myślę, że tego trzeba się uczyć. Od tego są oczywiście odpowiednie służby, odpowiednie instytucje społeczne, również Kościół. Przy czym proszę pamiętać, że dokumenty Kościoła, zwłaszcza z 2004 roku, Erga Migrantes i z 2013 roku, dokument wydany przez papieską Radę do spraw migracji Cor Unum, papieską komisję Cor Unum o przyjęcie Jezusa Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych, jest bardzo jasno sformułowaną wykładnią, nauką Kościoła na temat przyjęcia, wręcz duszpasterstwa migrantów, również o przyjęciu, opiece nad uchodźcami. Ta wiedza jest nieznana. Jeszcze raz przypominam, że do 2015 roku, do wybuchu kryzysu uchodźczego, tak zwanego kryzysu uchodźczego w Europie, tego problemu w ogóle w Polsce nie było. Myślę, że w Europie, nawet jeśli docierały tam grupy różnego rodzaju, również uchodźców, bo przypominam, wojna trwa od 2011 i powoli od 2011 roku uchodźcy z Syrii głównie docierali do Europy Zachodniej. Papież to pokazał wyraźnie w 2013 roku, kiedy pojechał do Lampedusy, jako swój pierwszy cel podróży apostolskiej wybrał właśnie Lesbos, pokazując dramat uchodźców ginących zwłaszcza w Morzu Śródziemnym. To wszystko były doświadczenia, które i tak do nas nie docierały, no bo nie dotyczyły naszego społeczeństwa. Dzisiaj od 2015 roku nie ma, że to nas nie dotyczy. Nawet jeśli ich tutaj nie ma, w sensie takim, że przybywają, chcą tutaj zostać, to jednak dzisiaj w globalnym świecie, zwłaszcza zdominowanym przez internet, temat funkcjonuje i używam takiego pojęcia przez siebie stworzonego, że funkcjonuje cały czas taka populistyczna prewencja. Czyli inaczej mówiąc, populizm to jest nic innego jak kierowanie się w życiu społecznym takimi bardzo prostymi zasadami wyjaśniającymi świat w kategoriach zwłaszcza czarno-białych, gdzie eksponuje się jednego wroga i jedną właściwą odpowiedź, taką bardzo prostą, nośną, ale z reguły antagonizującą społeczeństwo. Prewencja dlatego, że nikt z nas nie chce żyć w niebezpiecznym kraju, gdzie nie wiemy, kto może być terrorystą albo jest terrorystą. Obowiązkiem państwa jest zagwarantować bezpieczeństwo. Natomiast naszym obowiązkiem jako Kościoła jest powiedzieć, że nie wszyscy są terrorystami i powiedzieć, że kierowanie się lękiem nieuzasadnionym tworzy z nas niestety, ale pewną karykaturę chrześcijanina. W definicję chrześcijanina wpisana jest również otwartość na drugiego człowieka, każdego, niezależnie od tego, jakiego on jest pochodzenia, jakiej grupy etnicznej czy narodowościowej, czy nawet również religijnej. To jest trudne. Papież święty Jan Paweł II w jednym ze swoich orędzi na Dzień Migranta i Uchodźcy powiedział, że to jest tak trudne, że czasami może stać się również drogą krzyżową. Zmaganie się z wyzwaniem otwartości i bycia z migrantem, z migrantami, z dużą grupą migrantów. I dlatego tutaj potrzebna jest niesamowicie pilnie dobra, rzetelna wiedza, z czym mamy do czynienia. Potrzebna jest wiedza, jak się reaguje w takich sytuacjach. To nie jest tak, że Kościół nie wie, jak się zachować. Wie. Tylko, że do tej pory ta wiedza nam była niepotrzebna, więc jest nieznana. Trzeba powoli to wydobywać. Trzeba powoli o tym rozmawiać spokojnie. Myślę, że to, co papież Franciszek powiedział na Wawelu do nas, do biskupów, co się mało eksponuje, to też jest ważny argument, że trzeba się po prostu modlić do Ducha Świętego, światło Ducha Świętego. On nam, biskupom, powiedział, i to jest apel nie tylko do biskupów, do księży, do wszystkich świeckich, wiernych, chrześcijan, katolików. Proszę was o modlitwę w intencji uchodźców i migrantów przynajmniej godzinę w tygodniu. Pierwszy raz spotkałem w swoim życiu taki apel. Papieże formułują różne apele. Proszą o modlitwę w różnych intencjach. Codziennie, można powiedzieć. Ale pierwszy raz spotkałem, kiedy papież mówi jak często i jak dużo. Raz w tygodniu i godzina. Gdybyśmy tak to przeliczyli na dni tygodnia, to po 12 minut dziennie. Módlmy się do Ducha Świętego. Dla mnie to jest przede wszystkim taka bardzo ważna podpowiedź. Sprawa migrantów i uchodźców, kryzys migracyjny, który jest obecnie w Europie, czy w skali całego świata, tego też nie mówimy, a to jest, jest tak wielkim, trudnym problemem, tak wielkim wyzwaniem, że potrzeba nam naprawdę nowego otwarcia się na Ducha Świętego. Trzeba nam dużo modlitwy do tego światła, bo to nie jest takie oczywiste, że kierujemy się światłem Ducha Świętego w rozwiązaniu tego problemu. Chodzi o to, żeby nie ulec podszeptom Ducha Świętego tylko z innych duchów. Niekoniecznie od razu demonów oczywiście, ale na pewno krążą w tej przestrzeni, zwłaszcza medialnej, internetowej i między nami, w społecznej przestrzeni, różne wersje, różne podpowiedzi, różne odpowiedzi na to wyzwanie, a nam chodzi o to, żeby to była odpowiedź chrześcijańska, jak najbardziej Boża.
Ale z drugiej strony, przecież duchowieństwo to także jest pewien część społeczeństwa, która ma swoje lęki, ma swoje obawy i być może także część księży może podzielać te obawy z tej strony.
Dopóki ksiądz wyraża takie obawy, to bardzo dobrze, to nie jest źle, wtedy jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony, ale to ustanowienie dla ludu wiąże go niestety albo stety z nauczaniem Kościoła i w tym momencie to on w pierwszym rzędzie powinien zadać sobie trud, z czym mamy do czynienia i jak na to odpowiada Kościół. I to jest zadanie dla Kościoła, również przede wszystkim może w pierwszym rzędzie dla księży, żeby zanim odpowiedzą lub wyrażą lęki, potwierdzą ludzi w tych lękach, żeby sięgnęli po Ewangelię najpierw, dwa, po nauczanie Kościoła. Tam jest również miejsce na bardzo jasno sformułowaną roztropność. I ta roztropność powinna być. Na przykład, co się przemilcza kompletnie, że mam prawo powiedzieć migrantom, również uchodźcom, jeżeli tutaj chcecie zostać, my wam udzielimy schronienia. To abstrahując od nomenklatury prawnej, która tu funkcjonuje, musi obowiązywać. Jeżeli chcecie tutaj zostać, to macie obowiązek uszanowania naszej tradycji, naszego porządku prawnego. Jeżeli nie, to Kościół mówi, są jeszcze dwa rozwiązania, które zresztą, nawiasem mówiąc, istnieje w pewnym porządku międzynarodowym. Społeczności państwowe, społeczności międzynarodowe mają wypracowane pewne reguły działania. Mianowicie, jeżeli obcy człowiek na terytorium innego kraju, przebywający nielegalnie, migranci nielegalni, nie chcą uszanować tutaj kultury, nie chcą uszanować tego porządku prawnego, to mamy wręcz nawet, mi się wydaje, w pewnym sensie obowiązek moralny powiedzieć w imię bezpieczeństwa tu lokalnej społeczności i waszego, mówimy wam do widzenia. I wtedy jest relokacja do innego państwa, bo nie może wrócić do swojego, tam jest na przykład wojna, powiedzmy, albo dobrowolna deportacja. Deportacja, która polega na powrocie, przepraszam, na deportacji dobrowolnej lub przymusowej. Są dobrowolne powroty. Jest wielu ludzi, migrantów, którzy decydują się wrócić do swojego kraju, bo ustały przyczyny ich ucieczki. Albo przymusowa deportacja do swojego kraju, bo tam też już nie ma niebezpieczeństwa. Ktoś nie chciał wrócić. Przepraszam, ale u nas na pewno nie będziesz miało miejsca. Natomiast dzisiaj bardzo często spór dotyczy relokacji, która gdzieś pojawiła się w tych ustaleniach unijnych i która też wplątała się z niewiedzy w tę całą retorykę, narrację o problemie uchodźczym. Mianowicie jest jakiś problem solidarności europejskiej, kiedy kraje takie jak Grecja i Włochy przyjmują, bo do nich docierają w pierwszym rzędzie. Granica na morzu jest po prostu otwarta i tam docierają już setki tysięcy ludzi i Włosi i Grecy już nie dają rady. To jest zrozumiałe, że nie dają rady. I teraz jest wołanie o apel o solidarność innych krajów europejskich. Przyjmijcie tych tutaj, którzy się zgłosili, szukają schronienia. I my nie możemy tak łatwo odpowiedzieć, nie, 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 my jesteśmy w Unii Europejskiej, ale sami sobie z tym poradźcie, bo to jest absolutnie nie do przyjęcia, taki brak solidarności europejskiej. Natomiast nauka Kościoła mówi tak, relokacja jest możliwa pod dwoma warunkami, że ten relokowany chce przyjechać do tego kraju trzeciego, następnego i ten kraj chce go przyjąć. My musimy powiedzieć jasno, że wśród tym obecnym kryzysie migracyjnym uchodźczym mamy masy ludzi, którzy nie chcą do Polski przyjechać. Z prostego powodu, to jest biednie. Jeżeli każdy z nas by tak się zachował, gdy ma do porównania powiedzmy 250 zł na osobę w pomocy społecznej, tyle miałby dostać takie dziecko rodziny takiej uchodźczej. 250 zł to jest około 60 euro. A dostać 600 euro w Niemczech, czy oni teraz na start dostają 250 do 300 euro powiedzmy, ale kiedy uzyskają status, no to dostają, będą dostawać w ramach tej reformy Hartz IV, dostaną około 600 euro. Więc każdy, no to trudno im do nich mieć pretensje, że oni chcą uciekać do Niemiec. Po drugie, proszę pamiętać, że tam są również mniejszości etniczne w tych krajach. Ich mniejszości. A tutaj sami, jak palec, naokoło sami, nie dosyć, że obcy, bo ten kraj, który tutaj dla nich jest kompletnie zupełnie nie z tej bajki, jak trzeba, jak oni by chcieli, to jeszcze nie ma do kogo się odezwać, do rodaków. To jest naturalna potrzeba ludzi, kiedy znajdują się na obczyźnie, żeby chcieli chętnie porozmawiać ze swoimi. I to są takie argumenty, które no niestety są zbywane i niestety ignorowane wręcz z krzywdą wam wobec tych ludzi, że traktujemy ich jako wyzyskiwaczy. Oni chcą nas naciągnąć. Oni nie chcą nas naciągnąć, tylko oni szukają godniejszego stylu życia. No i to są te dylematy, które niestety, ponieważ nie przebijają się do publicznej wiadomości. Media z konieczności stosują uproszczenia i skróty, więc mamy do czynienia z taką falą pewnego populizmu.
Moim i państwa gościem był ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek.
Rozmawiała Karolina Bogudał z Radia R w Lublinie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.